Rozdział drugi. Chrześcijanka decyduje się na rozpoczęcie pielgrzymki. Następnej nocy chrześcijance śniło się, że widziała otwierający się przed nią szeroki zwój pergaminu, na którym były spisane wszystkie jej uczynki. Wydawało jej się, że wszystkie one oskarżały ją. Wówczas zawołała we śnie: Boże, bądź miłościw mnie grzesznej. Łukasz 18:13. Dziadki jej usłyszały to wołanie. Potem zdawało jej się, że widzi dwóch złoczyńców stojących przy jej łożu i mówiących: co zrobimy z tą niewiastą? Wszak woła o zmiłowanie we śnie i na jawie. Jeśli dopuścimy do tego, aby poszła dalej w tym kierunku, to utracimy ją, tak jak utraciliśmy jej męża. Musimy więc wszelkimi sposobami spowodować, aby przestała rozmyślać o tym, co ją czeka w przyszłości. W przeciwnym bowiem razie nie pomoże cały świat i niewiasta ta zostanie pielgrzymem. Obudziła się zlana potem, drżąc na całym ciele. Po chwili jednak znów zasnęła i zdawało jej się, że widzi swego męża, chrześcijanina, w chwale, pomiędzy wieloma nieśmiertelnymi, trzymającego w ręku harfę. Grał na niej stojąc przed siedzącym na tronie, wokoło głowy którego była tęcza. Zdawało jej się również, że widzi, jak mąż jej skłonił głowę twarzą ku złotej posadzce, która była pod stopami księcia, mówiąc: z całego serca dziękuję ci, mój panie i królu, za to, żeś mnie przywiódł na to miejsce. Wówczas cały chów niebiańskich istot, które stały wokoło, wydawszy radosny okrzyk, począł grać na swych harfach. Żadna żywa istota nie mogła jednak zrozumieć tego, co powiedzieli, poza chrześcijaninem i jego towarzyszami. Następnego poranka, gdy wstała i spędziła chwilę czasu na modlitwie i na rozmowie ze swymi dziadkami, ktoś głośno zapukał do drzwi. Na to rzekła: jeśli przychodzisz w imieniu Pańskim, wejdź. Przybysz odpowiedział: amen. Otworzył drzwi i wchodząc pozdrowił ich słowami: pokój temu domowi. Gdy wypowiedział to pozdrowienie, zwrócił się do chrześcijanki w następujących słowach: czy wiesz, po co przyszedłem? Gdy to usłyszała, zarumieniła się i zaczęła drżeć, a serce jej napełniło się gorącym pragnieniem dowiedzenia się, skąd przyszedł jej gość i jak jej przyniósł poselstwo. On zaś zaczął do niej tak mówić: nazywam się Tajemnica i mieszkam razem z tymi, którzy są na wysokościach. Mówią tam, że pragniesz również udać się do niebiańskiego grodu. Słyszano i o tym, że zdaje sobie sprawę z krzywdy wyrządzonej przedtem swojemu mężowi nieczułością i odmową wspólnego wyruszenia w drogę oraz przez utrzymywanie tych oto dziateczek w nieświadomości. Chrześcijanko, miłosierny posłał mnie, abym ci powiedział, że jest on Bogiem, który rad wybacza i że przebaczenie mnóstwa win jest jego radością. Rozkazał mi on również, abym ci oznajmił, że zaprasza cię, byś przyszła przed jego oblicze do jego stołu, a on będzie cię karmił tłustością swego domu i spuścizną Jakuba, ojca twego. Znajduje się tam również i twój były mąż, chrześcijanin, wraz z tysiącami swych towarzyszy, wpatrując się zawsze w to oblicze, które daje życie patrzącym się nań. Oni wszyscy będą się bardzo radować, słysząc odgłos twoich kroków, gdy przekraczać będziesz próg dom Ojca twego niebiańskiego. Słowa te głęboko zawstydziły chrześcijankę, opuściła więc nisko głowę, a gość jej tak ciągnął dalej: chrześcijanko, oto przyniosłem ci list od tego, który jest królem twego męża. Wzięła ten list, otworzyła go, a woni jego przypominała wonność wybornych maści i rozlanego olejku. Pieśń 1:3. Był on napisany złotymi literami, a treścią jego było, iż król pragnął, aby uczyniła to samo, co chrześcijanin, jej mąż, ponieważ jest to jedyny sposób wejścia do jego miasta i zamieszkania w jego obecności z radością na zawsze. Przeczytanie tych słów napełniło jej serce niewymownym szczęściem. Zawołała więc płaczem, zwracając się do swego gościa: Panie, czy zechcesz zabrać mnie i dziatki moje ze sobą, abym również mogła pójść i oddać cześć królowi? Wówczas gość powiedział: Chrześcijanko, przed słodyczą jest gorycz. Musisz, podobnie jak ten, który poszedł przed tobą, wejść do niebiańskiego grodu przez wiele ucisków. Dlatego też radzę ci uczynić to, co zrobił i twój mąż, chrześcijanin. Idź do ciasnej bramy, która znajduje się po drugiej stronie równiny, tam bowiem zaczyna się droga, którą musisz pójść. Życzę ci szczęśliwej podróży. Radzę ci również, abyś list ten ukryła na piersi i abyś go często czytała, sobie i swoim dzieciom, aż będziecie znali jego treść na pamięć. Jest to bowiem jedna z pieśni, którą będziesz śpiewała w domu twego pielgrzymstwa. Psalm 119:54. Musisz go też oddać przy drugiej bramie. Widziałem potem w moim śnie, że pan mądry zdawał się być sam pod wrażeniem opowiadanej przez siebie historii. Mówił więc dalej. Chrześcijanka zawołała swoich synów i zaczęła tak do nich przemawiać: Synowie moi, jak sami widzieliście, dusza moja ostatnio wielce przeżywała śmierć waszego ojca. Nie dlatego, jakobym wątpiła, że jest obecnie szczęśliwy, gdyż co do tego mam całkowitą pewność. Zastanawiałam się również poważnie nad moim i waszym stanem, który niestety jest opłakany. Sposób, w jaki odnosiłam się do waszego ojca w jego utrapieniu, jest również brzemieniem dla mego sumienia. Uodporniłam swoje i wasze serca przeciwko niemu i nie zgodziłam się na pójście wraz z nim na pielgrzymkę. Myśli te były tak straszne, że niewątpliwie zabiłyby mnie, gdyby nie ten sen, który miałam ubiegłej nocy i pociecha, którą otrzymałam dziś rano od tego oto naszego gościa. Więc, dziateczki, pakujmy się i chodźmy do tej bramy, od której rozpoczyna się droga do niebiańskiego kraju, abyśmy mogli zobaczyć się z waszym ojcem i przebywać razem z nim i jego towarzyszami w pokoju stosownie do prawa tego kraju. Słysząc to, dzieci poczęły płakać z radości, że serce ich matki powzięło taką decyzję. Tymczasem gość ich pożegnał się, a oni zaczęli przygotowywać się do wyruszenia w podróż. W trakcie tych przygotowań zapukały do drzwi dwie sąsiadki. Na pukanie chrześcijanka odpowiedziała podobnie jak poprzednio: jeśli przychodzisz w imieniu pańskim, wejdź. Zdumienie ogarnęło te niewiasty, gdy usłyszały takie słowa, niczego podobnego bowiem nigdy dotąd nie słyszały z jej ust. Weszły jednak do środka i zobaczyły, że chrześcijanka przygotowuje się do opuszczenia swego domu. Zaczęły więc mówić do niej: powiedz nam, sąsiadko, co to ma znaczyć? W odpowiedzi na to chrześcijanka zwróciła się do starszej z tych dwóch, której na imię było pani Lękliwa, ze słowami: przygotowuję się do podróży. Pani Lękliwa była córką pana Lękliwego, którego spotkał chrześcijanin na wzgórzu Trudów. To on właśnie w strachu przed lwami chciał namówić go do powrotu. Dalej tak rozmawiały. Lękliwa: proszę, powiedz mi, do jakiej to podróży? Chrześcijanka: w ślad za moim mężem. I przy tych słowach rozpłakała się. Lękliwa: mam nadzieję, że chociażby ze względu na twe dziadki tego nie uczynisz, moja sąsiadko, i nie zachowasz się w sposób, który ubliżałby wprost godności kobiecej. Chrześcijanka: nie, wszak moje dziadki pójdą ze mną. Ani jedno nie ma zamiaru pozostać tutaj. Lękliwa: do głębi serca jestem poruszona tą wiadomością. Kto lub co sprawiło, że taki pomysł przyszedł ci do głowy? Chrześcijanka: ach, sąsiadko, gdybyś wiedziała to wszystko, co ja wiem, niewątpliwie też poszłabyś ze mną. Lękliwa: cóż to jest za powód, proszę, powiedz mi, który sprawia, że serce Twe odwraca się od przyjaciół i który Cię kusi, aby się udać nie wiadomo dokąd. Chrześcijanka na to odpowiedziała: od czasu, gdy mąż mój odszedł ode mnie, doznawałam wielkich cierpień, szczególnie zaś od chwili, gdy przeszedł na drugą stronę rzeki. Najbardziej mnie jednak dręczy myśl o moim gburowatym zachowywaniu się w stosunku do niego, gdy znajdował się w utrapieniu. A zresztą obecnie jestem w takim samym stanie utrapienia, w którym on się wówczas znajdował, i nic nie przyniesie mi ulgi, jedynie pójście na pielgrzymkę. Poprzedniej nocy śniło mi się, że go widziałam. O, jak bardzo pragnę być razem z nim! On teraz przebywa w obecności króla tego kraju, siedzi i je przy jego stole, stał się towarzyszem nieśmiertelnych i otrzymał dom, w porównaniu z którym najwspanialsze pałace tutaj na ziemi wydają się być tylko kupą gnoju. 2 Koryntian 5:1-4. Książę tego miejsca posłał również po mnie, obiecując i mnie przyjąć, jeśli do niego przyjdę. Przed chwilą był u mnie tutaj jego posłaniec i przyniósł mi list, w którym król mnie zaprasza. Przy tych słowach wyciągnęła swój list i przeczytała go sąsiadkom, po czym zapytała: cóż więc powiecie na to? Lękliwa: ależ ciebie i twego męża ogarnęło prawdziwe szaleństwo, które was chce wepchnąć w wir tych wszystkich trudów. Zapewne i ty przecież słyszałaś, z czym twój mąż się spotkał zaraz na początku tej drogi, o czym może zaświadczyć nasz sąsiad, pan Uparty. Szedł przecież razem z nim i chwiejny, ale tylko do chwili, gdy jako ludzie rozsądni zatrzymali się, bojąc się iść dalej. Słyszeliśmy ponadto, jak na swej drodze spotkał się ze lwami, z Apolionem, doliną cienia i śmierci i wieloma innymi przeszkodami. Nie wolno ci też zapomnieć o niebezpieczeństwach, które mu groziły na targach próżności. A jeśli jemu, mężczyźnie, było tak trudno przejść przez te wszystkie próby, to cóż dopiero tobie, słabej niewieście? Zastanów się również i nad losem tych czworga dzieci, które są ciałem ciała twojego i kością twoich kości. Nawet gdybyś więc sama chciała rzucić się w ten sposób na pastwę losu, to ze względu na nie, owoc twego łona, pozostań w domu. Chrześcijanka odpowiedziała jej jednak: nie kuś mnie, moja sąsiadko. W tej chwili mam sposobność uzyskania wspaniałej nagrody, byłabym więc najgłupszą niewiastą, gdybym ją zaniedbała. To wszystko zaś, o czym mi mówisz, te wszystkie niebezpieczeństwa, z którymi się prawdopodobnie spotkam, nie straszą mnie zupełnie i raczej przekonują mnie, że jednak mam rację. Wszak przed słodyczą przychodzi gorycz. To sprawia, że słodycz będzie tym słodsza. Ponieważ więc nie przyszłaś do mego domu w imieniu Bożym, tak jak pytałam na wstępie, proszę, odejdź i nie niepokój mnie więcej. Wówczas lękliwa obrzuciła ją obelgami i rzekła do towarzyszącej niewiasty imieniem Miłosierna: pozostawmy ją własnemu losowi, skoro gardzi naszą radą i towarzystwem. Ale Miłosierna stała nadal nieruchomo. Nie mogła najwidoczniej pogodzić się tak łatwo ze zdaniem swej sąsiadki, a to dla dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo miłowała chrześcijankę i wielce jej współczuła. Rzekła więc sercu swoim: jeśli moja sąsiadka koniecznie chce iść, to ja ją choć kawałek odprowadzę i może jej w czymś pomogę. Po drugie, zaczęła ubolewać nad stanem własnej duszy, gdyż słowa chrześcijanki zrobiły na niej duże wrażenie. Dlatego też powzięła w sercu swym takie postanowienie: porozmawiam jeszcze z chrześcijanką, a jeśli w tym, co mówi, istotnie znajdę prawdę i żywot, to i ja chętnie pójdę razem z nią. Tak więc Miłosierna odpowiedziała lękliwej: sąsiadko, przyszłam istotnie dziś razem tutaj z tobą, aby odwiedzić chrześcijankę, ponieważ jednak, jak widzisz, żegna się ona ze swoim krajem, zamierzam ją odprowadzić troszeczkę w ten słoneczny poranek, aby jej w drodze nieco pomóc. Drugi powód jednak przemilczała, zachowując go w swoim sercu. Na to pani lękliwa, trudno. Widzę, że i ty masz chęć popełnić jakieś głupstwo, ale strzeź się póki czas. Póki jesteśmy poza niebezpieczeństwem, jesteśmy bezpieczne. Gdy jednak w nie wpadniemy, już będzie za późno. Tak więc pani lękliwa powróciła do swego domu, a chrześcijanka wyruszyła w podróż. Lękliwa, gdy tylko weszła do swego domu, natychmiast posłała po swe sąsiadki, a mianowicie panią wrogie oczy, panią niewyrozumiałą, panią lekkomyślną i panią nic niewiedzącą. Gdy przyszły do niej, zaczęła im opowiadać o chrześcijance i o podróży, w którą zamierza wyruszyć. Opowieść swą tak zaczęła. Drogie sąsiadki, mając mało pracy dziś rano, udałam się w odwiedziny do chrześcijanki. Gdy stanęłam przed drzwiami jej domu i zapukałam, stosownie do naszego zwyczaju, odpowiedziała mi słowami: jeśli przychodzisz w imieniu Bożym, wejdź. Weszłam więc, myśląc, że wszystko jest w porządku. Gdy jednak znalazłam się wewnątrz, zobaczyłam, że przygotowuje się ona do opuszczenia miasta i to wraz z dziećmi. Zapytałam ją więc, co to ma znaczyć. Na co mi odpowiedziała krótko, że zamierza udać się na pielgrzymkę, podobnie jak uczynił to jej mąż. Opowiedziała mi również swój sen i powiedziała, że król tego kraju, w którym przebywa jej mąż, przysłał jej list, zapraszając ją do pójścia tam. Na to rzekła pani nic nie wiedząca. I co? Myślisz, że istotnie pójdzie? Na pewno pójdzie, odparła pani lękliwa, bez względu na następstwa tego kroku. Wnioskuję tak z tego, że to, co było moim najsilniejszym argumentem, aby ją nakłonić do pozostania w domu, to jest obraz niebezpieczeństw czekających ją na drodze, jest raczej bodźcem zachęcającym ją do wyruszenia. Określiła to pokrótce tymi słowami: przed słodyczą jest gorycz. A gdy tak jest, to słodycz potem jest bardziej słodka. Wtedy pani wrogie oczy rzekła: co za zaślepiona i głupia niewiasta! Czyż niczego nie chce nauczyć się z cierpień swego męża? Jeśli o mnie chodzi, to jestem przekonana, że gdyby on ponownie się znalazł między nami, pozostałby na pewno w domu rad z zachowania całej skóry, a nie ryzykowałby więcej przeżywania tylu niebezpieczeństw niepotrzebnie. Zabrała również głos pani niewyrozumiała, mówiąc: precz z miasta z podobnymi fanatycznymi głupcami. Ja osobiście cieszę się z tego, że się jej pozbędziemy. Gdyby pozostała tutaj, przejawiając podobne skłonności jak obecnie, to któż by mógł przy niej mieszkać spokojnie? Byłaby ona albo małostkowa, albo nietowarzyska, albo chciałaby rozmawiać o takich rzeczach, których żaden mądry człowiek nie byłby w stanie słuchać. Dlatego też ja ze swej strony nigdy nie będę żałowała jej odejścia. Niech sobie idzie, a na jej miejsce niechaj przyjdzie ktoś lepszy. Świat ten jest po prostu nie do zniesienia od czasu, gdy pojawili się na nim ci dziwaczni szaleńcy. Potem pani lekkomyślna uzupełniła te uwagi w następujący sposób. Najlepiej zakończmy tego rodzaju rozmowę. Wczoraj byłam u pani rozpustnej, gdzie było tak wesoło, jak gdybyśmy były dziewczynkami. Wiecie, kto jeszcze był? Poza mną oczywiście była pani Lubiciało, pan Lubieżnik, pani Nieczysta i kilka innych osób. Była muzyka i tańce i wszystko inne dla pełnej przyjemności. Muszę powiedzieć, że zacna gospodyni jest pełną uroku, urodzoną wysoko niewiastą, a i pan lubieżnik jest nie mniej przyjemnym kompanem.